Przemysł wyjechał konno przed Chówce. Na lewym skrzydle rycerstwo wrocławskie, pod Czarnym Orłem, a wśród nich panowie z Wilczyc, panowie ze Strzelina i niemały oddział ludzi Szymona Galla, pod dowództwem jego brata Eberharda. Nie stawili się pogorzelowie, więc to raczej pewne, że to oni stali za uprowadzeniem Henryka. Zdrajcy. Prawy wielki hufiec pod Czarnym Orłem to rycerstwo głogowskie. Na jego czele trzej bracia książęta. Henryk, zwany przez wszystkich Głogowczykiem, garbaty Konrad i młody Przemko. Łączy mnie z nimi pokrewieństwo bliższe niż z Henrykiem. To dzieci podwójnego szwagrostwa mojego dziada Odonica. Dziwne, że poznaję kuzynów dopiero teraz. Przemysł pozdrowił ich uniesioną dłonią i zawrócił do korpusu wojsk. Jego ludzie, rycerstwo poznańskie, trzon to Zarembowie, przy nich Nałęcze, Grzymalici i Łodzie. Dwa czarne orły pod dowództwem lwa, powiedział wczorajszego popołudnia Głogowczyk, i całe rycerstwo jednomyślnie oddało się pod jego rozkazy. Mieli łącznie 300 ciężko zbrojnych i 2 razy tyle piechoty. Tabory, służba i zrobiła się wielka grupa, trudna do wyżywienia i utrzymania w karności. Obóz rozłożyli za wsią Stolec. Byli blisko drogi biegnącej do Pragi, bo do wczoraj liczyli na to, że Przemyślida wyśle posiłki. Zamiast wojska przysłał list z wyrazami gorącego poparcia. A jakże. Mimo to Przemysł odetchnął z ulgą. W głębi duszy nie wyobrażał sobie, by mógł dowodzić Czechami, zaprawionym w tylu bojach rycerstwem. Nie spał tej nocy. O ileż łatwiej było przerzucać się z Henrykiem pieśniami o rycerzach okrągłego stołu, pijąc styryjskie wino, obiecywać sobie wierność i prawość przy porywających dźwiękach fideli, niż teraz wziąć na barki tę próbę. Lojalnie posłał wiadomość stryjowi, ale nie czekał na jego odpowiedź i nie miał wobec niej złudzeń. Pewien był, że książę Bolesław nie pochwali jego wystąpienia w obronie honoru Henryka, ale musiał to zrobić ze względu na swoje własne imię. Jak ludzie patrzyliby na władcę, który nie dotrzymał swego pierwszego przymierza? Skinął na 4 wichry, a jego druhowie wiedzieli, co robić. Wyjechali z szeregu, trzymając zwinięte chorągwie. Przemysł jechał wolno wzdłuż szeregu rycerstwa. 3 armie połączyły się w jedno, by bronić księcia wrocławskiego Henryka. Naprzeciw nas staną dzisiaj hufce legnickiego rycerstwa, pod śląskim Czarnym Orłem, takim samym jak wasze, rycerze Głogowa i Wrocławia. Patrzył w ich skupione, poważne twarze. Żeby Czarne Orły nie musiały zabijać siebie nawzajem, chcę, byśmy do tej bitwy ruszyli pod jednym sztandarem. Pod znakiem, który powiewał nad głową pierwszego króla. Szereg zafalował. Konie przestąpiły z nogi na nogę. Bolesława Chrobrego, który podbijał świat. Niech do tej bitwy zjednoczy nas najświętszy z piastowskich Biały Orzeł na czerwonym polu chwały. Jeden dla wszystkich. 4 wichry rozwinęły trzymane chorągwie i 4 białe orły zerwały się z nich do lotu. Rycerstwo odpowiedziało radosnym: wszyscy dla jednego! I sława, sława! Głogowczyk ze swym chorążym wyjechał z prawego skrzydła, Eberhard z lewego i wzięli chorągwie z rąk Lasoty i Nawoja. Wracali w szeregi swoich w zgiełku radosnych okrzyków. Kiedy na to wpadłeś, książę? Spytał stojący przy nim Michał, nie odwracając głowy. Przemysł w odpowiedzi uśmiechnął się do drucha. Po spotkaniu z kantorem Jakubem, który tak cię rozśmiesza. Zwrócę honor temu śwince, jak to się uda. Już się udało. Przyjęli białe orły. Nie mieli wyjścia. Jakby się skłębili na polu bitwy czarni z czarnymi, to nawet diabeł nie rozpoznałby, czy bije swojego, czy obcego. Przemysł nagle spoważniał. Nie wzywaj czarnego pana, kiedy śmierć krąży nad polem. No wybacz, książę, wyrwało mi się. Ruszyli na niewielki pagórek, z którego miał dowodzić Przemysł. Naprzeciw nich barwny wąż oderwał się od linii lasu. Usłyszeli daleki dźwięk rogów. Gdy zbliżyli się na tyle, że można było rozpoznać chorągwie, Przemysł, nie czekając na ich ruch, pierwszy wypuścił konnych łuczników. Mokra ziemia spod końskich kopyt wzleciała w powietrze. Michał wpatrywał się z napięciem w szeregi rogatki. Nie ma więcej ludzi niż my. Książę, wypuść kuszników. Już? Już. Przemysł widział, jak rozciągnięty łuk jego jazdy już zawraca. W szeregach legnickich posypało się kilkunastu konnych, nie więcej. Strzały niosły daleko. Może chociaż w trzecim, czwartym szeregu mają rannych. Nadzieja drugiego natarcia w kusznikach, w bełtach, co przebijają kolczugi. Ale już, w tej chwili powinien dać sygnał ciężkiej jeździe. Nie za szybko, książę? Michał był nie mniej napięty od niego. A na co będziemy czekać, aż zdążą się przegrupować? Poszli. Rogatka z opóźnieniem wypuścił swoich kopijników. Zbrojni, zbliżając się do siebie, mijali i tratowali trupy tych, którzy padli od bełtów i strzał. Kilkanaście koni z kwikiem miotało się bez jeźdźców. Nawet tutaj, na pagórku, dobrze słyszeli krzyk rannych. Jezu! Jęknął Przemysł, widząc, że na ziemię pada dwóch nałęczów. Nasi! Starcie było krótkie. Oba szeregi wycofały się po skruszeniu kopii. Pocztowi byli w pogotowiu. Podawali rycerzom nowe kopie. Kilku jeźdźców zjechało w stronę taborów. Ranni, ale żywi. Chwilę zawahał się, nim dał sygnał do drugiego starcia. Idź za ciosem, usłyszał w głowie głos Drogomira, swego mistrza. Idź za ciosem, kto stoi, już jest martwy. Ruszyli. Tym razem ugiął się przed nimi czarny orzeł. Kilku kopijników przerwało linię księcia Legnicy i wdarło się w głąb. Przemysł widział niebieską tunikę Głogowczyka, a przy nim jego brata, Przemka, jak wbili się klinem między legnickich. Rycerstwo wrocławskie szło wolnie, ale było skuteczne. Odwrót, nowe kopie, starcie. Zachrypł. Nie krzyczał. Darł się. Michał podawał mu bukłak z winem, nie widział. Odwrót, kolejne starcie. Czuł na sobie ciężar wszystkich hełmów, które szły do walki. W ręku czuł ciężar każdej jednej kopii. Wyrwał Michałowi wino, wypił duszkiem. Odwrót! Widział, że jeźdźcy coraz wolniej wracają do bitwy. Niemal czuł woń potu i nawozu. Mokre kropierze przylgnęły do końskich boków. Giermkowie podawali im i wodę, i nowe kopie jednocześnie. Przemysł. Michał niemal nigdy nie zwracał się do niego po imieniu. Spójrz tam na lewe skrzydło legnicy. To rogatka? Zwalisty olbrzym zrzucał hełm z głowy. Podjechał do niego jeździec jeszcze grubszy niż on. Kłócili się, a ich wojsko na chwilę stanęło. To możliwe tylko wśród piastów. Ojciec i syn kłócą się na polu bitwy. To Bolek Rogatka i jego syn, Henryk Tłusty. Widzisz, to samo za chwilę może być po bitwie. Według zwiadowców 1/3 wojska to siły Rogatki. Natarcie! Krzyknął Przemysł, chcąc wykorzystać konsternację wojsk przeciwnych. Rycerstwo poznańskie i głogowskie było szybsze, ale wrocławianie już doganiali linię. Henryk Tłusty zostawił ojca i zwrócił się w stronę swych ludzi. Jego ogier musi mieć pęciny ze stali, wyszeptał Michał, widząc, jak przechodzi w galop. W biegu złapał kopię podaną mu przez Giermka. Gdy uderzył w szereg wrocławski, przeszedł przez ludzi jak taran, jak nóż w masło. Ale rycerstwo zjednoczone pod białymi orłami widziało, co się dzieje na lewej flance. Widzieli, że wojska Rogatki odłączają się i wycofują na bok. To dodało ludziom Przemysła sił. Przemko, książę Głogowski, zwalił z konia chorążego i śląski czarny orzeł padł w rozkopane kopytami błoto. Auuu! Wydobyło się z piersi po obu stronach. Kurwa, to ich orzeł! Jęknął Michał. Przemko zawrócił konia w biegu, dojechał do miejsca, gdzie na ziemi zwijał się śmiertelnie ugodzony chorąży legnicki. Zeskoczył z siodła niemal w biegu, jak dziki. Przewrócił się, wstał i biegł. Otoczyli go przeciwnicy, ale on był zwinny jak młody żbik. Złapał zgnojoną chorągiew i wskoczył z nią na konia. Gonili go. On uciekał ze zdobyczą w stronę taborów. Patrz, Rogatka ucieka! Odwrócił się z prawej na lewą. Rzeczywiście, Bolek Rogatka. Stary książę Legnicki, na widok straconej chorągwi, na widok przewagi wojsk Przemysła, rzucił się do odwrotu. Za nim odrywali się od bitwy pojedynczy rycerze. Inni, widząc to, skonsternowani, nie wiedzieli, czy się bronić, czy uciekać za wodzem. Rycerstwo wrocławskie, najbliższe ich pozycji, rozbijało kolejne szeregi. Lance kruszyły się z trzaskiem o kolczugi, konie kwiczały przerażone. Poznań i Głogów ze zdwojoną siłą natarły na olbrzyma, Henryka Tłustego. Lewa strona zrobiła odwrót i kto żyw galopem uciekał za księciem Rogatką. Przemysł włożył hełm i wyjął miecz. Ruszamy! Wiedział, że teraz albo nigdy nie posmakuje tej bitwy. Henryk Tłusty, rozwścieczony dezercją ojca, zgromadził wokół siebie rycerzy i jechał z nimi w wojsko Przemysła, siejąc śmierć. Dosłownie, wycinał sobie drogę przez zbrojnych. Ogier księcia, zjeżdżając z pagórka, rozpędził się jak taran. Były przy nim dwa wichry. Michał po prawej, Lasota po lewej. Wojsko robiło odwrót, kierowane już nie jego rozkazem, lecz naturalnym rytmem walki. Widząc, że książę jedzie do bitwy z mieczem, ci, którzy mieli jeszcze w taborach kopie, odrzucili je i sięgnęli do boków. Teraz zacznie się rzeź.
Oskrzydlamy!
Krzyknął Przemysł. Mignęła mu z prawej niebieska tunika Głogowczyka przecięta na barku. Poczuł gorąco w dłoni. Poczuł krwawą mgłę.
Dobijamy!
Krzyczał głosem zdartym do krtani.
Dobijamy!
Powtarzały za nim echem wichry. Zobaczył Nawoja i Bogusze, pędzących ku sobie i pomyślał, że koniec świata mógłby wyglądać tak. Zamach, sztych, unik, unik, unik! Jego ogier tak samo chciał walki jak on, gdy atakował z prawej. On gryzł konia z lewej. Kwik, kwik, rżenie. Pośliznął się, spojrzał w dół. Siny fiolet jelit, żółtawa purpura płuc. Nie widział nic z boku, tylko ścieżkę przed sobą. Nie mógł się zatrzymać, ciął na oślep. Powietrze obok jego głowy przeciął topór. Życie uratował mu koń, który szarpnął się w bok, odsuwając Przemysła od napastnika. Spod rozpędzonych kopyt chlusnęło. Ogier odskakując, trafił kopytami w otwarty brzuch leżącego na ziemi. Przemysł nie wiedział, czy strzęp czarnego orła na tunice rannego należał do jego czy przeciwnych wojsk. Widział tylko jego oczy, które nie zdążyły umrzeć. Wjechał wprost na rycerza Legnickiego, który odrzucił miecz i ściskał w dłoni topór. Na szczęście, na krótkim, przeznaczonym do bezpośredniego zwarcia drzewcu i Przemysł zdołał mu wsadzić ostrze miecza dokładnie pod uniesione do ciosu ramię. Legnicki zamarł na jedną chwilę i zwalił się z grzbietu, przewracając konia. Przemysł się rozejrzał. Czuł, że tam, w kłębiącym się przed nim tłumie, walczy Tłusty. I pragnął tam być. Nie, to nie on. To nieduży, zwinny rycerz, którego cięło trzech ludzi Eberharda Gala. Zatrzymał konia, okręcił się. Szukał Henryka Tłustego. Słyszał świst własnego oddechu.
Jest! I jest sam!
Wbił ostrogi w boki ogiera, kierując go w tę stronę. Henryk też go dostrzegł. Odrzucił kopię i sięgnął po miecz. Jechali ku sobie wolno. Przemysł widział zwaliste cielsko młodego pana Legnicy. Henryk nie miał hełmu na głowie. Kolczy kaptur okalał okrągłą, spoconą krwawym potem twarz. Przemysł mocniej ścisnął udami boki ogiera, a lew na jego piersi ryknął na czarnego orła.
Giń!
Szczęk mieczy zagłuszył lwa. Henryk miał siłę wołu. Odepchnął Przemysła. Książę ubudł konia, by w jego pędzie odzyskać utracony uderzeniem impet. Zatoczyli koło.
Chcę go zabić,
usłyszał swe myśli Przemysł i natarł na Henryka. Podbił miecz Tłustego i stal wyleciała w górę z metalicznym szczękiem.
Trafiony,
usłyszał krzyk nadjeżdżającego Lasoty.
Uważaj z lewej!
Wrzasnął w tej samej chwili Bogusza, ale było za późno. Przemysł skupiony na jednym przeciwniku nie zauważył, że z boku zajeżdża go drugi. Nie przyszło mu do głowy, że mogą walczyć jak raubriterzy, po zbójecku, nie po rycersku. Dostał kopią w nieosłonięty bok. Nie spadł z konia tylko dlatego, że rumak ćwiczony do walki sam złapał równowagę. Opadł na jego kark. Pomyślał,
Boże, to już koniec, nie wierzę.
I jego głowę owionęła krwawa mgła.